Ostatnio, kochani, mam taki czas, gdy więcej uwagi przydzielam Ewangelii Marka. Czyli ciągle mamy kazania według Ewangelii Marka po porządku. Dzisiaj nie chcę po tym porządku iść, gdyż jest inna okazja, ale chcę podzielić się tym kazaniem, które miałem nie tak dawno z Ewangelii Marka. I zatytułowane ono jest Wymyślony Mesjasz. Może trochę dziwno brzmi, ale jeszcze powiem. Wymyślony Mesjasz. Często tak się zdarzało z tymi ludźmi, którzy byli dookoła Jezusa. Ale to jest napisane dlatego, że często to się zdarza dzisiaj dla ludzi, którzy myślą, że idą za Jezusem, a nagle się w pewny moment okazuje, że idą za własnym marzeniem, za własnym wymyślonym Mesjaszem, a nie za właściwym Jezusem. Właśnie Ewangelia Marka jest tak zbudowana, że niby jest podzielona na dwie części i między nimi taka jest wstawka, powiedzmy. Pierwsza część to jest służba Jezusa tak w Galilei ogólnie i w przyległych tych terytoriach. Dookoła tego jeziora czy Morza Galilejskiego, gdzie Jezus chodził ze swoimi uczniami i budował, powiedzmy tak, swój autorytet. On powiedział o sobie dla całego świata. I kiedy on był tam w tej Galilei, on został, o nim wiedział dookoła cały lud i Judea. Wszyscy widzieli, kim stał się Jezus, kim on jest. Czyli wiedzieli o nim, że on chodzi, głosi, że on robi cuda różne, że on uzdrawia, wypędza demony. I później, przed drugą częścią swojej służby, czyli druga część, która opisana jest w Ewangelii Marka, to jest ten ostatni tydzień, który on spędził w Jeruzalem i jego śmierć. Ale między nim jest droga do Jeruzalem. Droga od najdalszej części, czyli od najdalszego miasta, a to właśnie jest Cezaria Filipowa. To jest miasto, które jest najwięcej na północ od Jeruzalem. Najdalsza taka toczka, skąd Jezus idzie z uczniami do Jeruzalem. I co tam się odbywa? Bo zaczyna się odbywać coś takiego, czego uczniowie długi czas nie mogli zrozumieć. Jezus zaczął im opowiadać coś takie, co oni nie mogli wmieścić w sobie. Przeczytamy sobie Ewangelię Marka, 8 rozdział, od 27 po 38, czyli do końca. I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek Cezarii Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów, mówiąc im, za kogo uważają mnie ludzie? Ci zaś odpowiedzieli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy on ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiedział mu, ty jesteś Chrystus. I surowo im przekazał, aby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Wypowiadał to słowo z odwagą, a Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, weźmie swój krzyż i rusza za mną. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ocali ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów, przed tym cudowożnym i grzesznym pokoleniem. Tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Do tego miejsca. Otóż, co się odbywa w tej drodze? Oni idą do tej Cezarii Filipowej i wiadomo, że uczni po prostu idą za Jezusem. Oni nie wiedzą, co powinno dalsze odbywać się. Oni idą i cieszą się tym, co mają. Więc mają społeczność z takim człowiekiem. Oni idą i mają swoje marzenia, mają swoją wyobraźnię o tym, kim jest Jezus. A więc nie tylko oni mają swoją wyobraźnię, ale wszyscy ludzie nie mogą być po prostu taki, no, nie zwracać uwagi na Jezusa. Oni wszyscy coś myślą o Jezusie. To jest o tyle wielka osoba, o tyle znaczna osobistość, co się stała, że po prostu nie da się nic o nim nie myśleć, ale każdy musi coś myśleć. I ciekawe pytanie zadaje Jezus. Za kogo mnie uważają ludzie? Powiedzcie, a Jezus tego nie wiedział? Po co On zadaje to pytanie? Dlaczego Jezus w ogóle zadaje to pytanie swoim uczniom? Wiemy, że Jezus zna wszystko. Wiele tekstów o tym opowiada. Nawet wprost mówi tekst, który mówi, że Jezus, On nie musiał, żeby nie potrzebował, żeby ktoś coś o kimś mówił, bo sam znał każde serce i każdy myśli, którzy w sercu. Więc dlaczego On zadaje to pytanie? Najczęściej Jezus zadaje pytanie po to, by ludzie zaczęli myśleć. By ludzie zaczęli myśleć. By kiedy oni przemówią na głos to, co myślą, to w końcu by usłyszeli siebie i zaczęli naprawdę sprawdzać, a co ja tak naprawdę myślę? O czym ja myślę? I kiedy Jezus zadaje to pytanie, nagle dziwna odpowiedź, która no, jakoś dla nas w ogóle jest niezrozumiała. Dlaczego właśnie tak ludzie myśleli? Ale kiedy On zadaje to pytanie, za kogo uważają mnie ludzie, co odpowiadają uczniowie? Za wielkiego człowieka. Za byle kogo. Tylko nikt nie mówi o Mesjaszu. Nikt nie mówi o Chrystusie, nikt nie mówi o Zbawicielu czy o Królu. Więc ci zaś odpowiedzieli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Powiemy tak szczerze, ludzie mieli swoich ulubionych bohaterów, które im się podobały, odpowiadali im. Swojego czasu nawet o tym swoim bohaterze powiedzieli Jan i Jakub. Widać, że ich bohaterem był taki bohater, który mógł sprowadzić ogień z nieba na ziemię i spalić całą wioskę. Oni tak powiedzieli do Józefa, pozwól nam i my, więc, bo był taki, który tak powiedział i tak zrobił. Otóż my też chcemy tak zrobić. I każdy człowiek, ludzie mają swoich bohaterów, którzy im odpowiadają. Którzy im odpowiadają. Bo każdy bohater, który jest człowiekiem, ma swoje silne i słabe strony. I do niego można, czyli każdego można do siebie podpasować. Ten mi odpowiada, bo on tam nie za bardzo mówi o takich słabych stronach, bo więc też ma takie słabe strony, jak ja mam. A to, co mi się podoba, to w tym on gromi innych ludzi. Czy on jest mocny w słowie, czy on może ogień sprowadza, czy on coś innego potrafi robić. I właśnie ludzie dlatego Jezusa nazywali jednym z tych bohaterów, którzy im odpowiadają, gdyż chcieli Go, rozumiesz, zrobić takim, który będzie mi odpowiadać. Przy którym ja nie muszę się zmieniać, a może mogę zostać się samym sobą. I więc widząc, dotykając до Ісуса, самого Ісуса, можна було зрозуміти, що то є щось незвикле. Але що заставало для тих людей? Вони не хотіли в собі змін. Для того допасовували до себе Ісуса. Ну, але добре, то були інші люди, які тільки на хвильку бачили Ісуса. Але тут є учнєві, тих вибраних 12 апостолів, опроч них є ще якесь там гроно учнів, які чонглі ходять за Ісусом. Вони при Ісусі, бачать Ісуса праві щоденні і учаться від Нього так, ідуть, живуть разом. І Ісус починає їм відвірати речевісте те, для чого Він прийшов на цей світ. Ту правду, яка повинна ще сповнити за якийсь час. Бачимо далі, що почав їх учити. Перепрошую, я ще вернуся. Więc вони розуміють, те учнєві, Петр виражає опінію всіх. Ти єстеш Месіяш. Він визнає, ти єстеш Месіяш. Ти не єстеш якимсь малим богатерким, ти єстеш тим найвіншим, якого очікувалишми. Którego oczekiwaliśmy i w końcu Ty przyszedłeś, Ty jesteś Bożym pomazańcem, Ty jesteś Zbawicielem i w końcu to słowo znaczy, Ty jesteś Królem, bo ten Mesjasz to w sobie mieścił te wszystkie pojęcia. I właśnie wtedy Jezus zaczyna ich uczyć, co to tak naprawdę znaczy, że On jest Mesjaszem. Oni mają swoje piękny taki obrazek narysowany. Oni rozumieją, jaki powinien być Mesjasz. Powinien zbudować królestwo. A więc my jesteśmy przy Nim, przy Królu. Będziemy gdzieś tam z Nim, obok Niego królować. I tu Jezus zaczyna opowiadać coś takiego, co po prostu nie wchodziło w ich plany. Co było nie do wiary, nie do zrozumienia, nie do przyjęcia. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. On zaczyna im mówić coś takiego, co w ogóle oni nie chcą przyjmować. I Piotr bierze go w stronę i mówi, nie mów tak. Inne tłumaczenia lub inni ewangelisty mówią nawet, że on strofuje Jezusa. On zabrania mu tak mówić. Chwilę przed tym on wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Powiedzieć tak, Jezus mu pogratulował, czyli powiedział, to nie od Ciebie, od Ducha Świętego, od Boga. Ale tu za chwilę on przeciwstawia się Mesjaszu. Dlaczego? Skąd on ma na to siłę? Jak tak się mogło stać, że człowiek, który wyznaje Jezusa za Mesjasza, za chwilę przeciwstawia się Jezusowi? Jak tak mogło się stać? Dlaczego tak się stało? Czy może tak się stać w Twoim życiu? Czy może tak się stać w Twoim życiu? Trzeba zrozumieć, dlaczego tak się stało w życiu Piotra. A więc Piotr miał swój plan dla Mesjasza. Piotr miał swój plan dla Boga. Piotr miał swój plan dla tego, jak teraz powinno wszystko się odbywać. A więc idziemy do Jeruzalem i ty siadasz na tron, stajesz się królem. To jest myśli, które ma Piotr i z Piotrem wszyscy uczniowie. Więc wszyscy podtrzymywali go i wszyscy mieli te same pragnienie i te same myśli. I kiedy Jezus zaczyna mówić coś innego, oni się przeciwstawiają temu. Piotr zaczyna strofować go, upominać i mówić, niech tobie tak nie będzie. Czyli stop, stop, ale ja mam inny plan. Ja po innemu patrzę na twoje życie. Dlaczego on miał inny plan na życie Jezusa? Wiecie dlaczego? Bo on miał inny plan na swoje życie. Bo tu swoje życie wchodzi w grę, bo tu swoje życie wychodzi na pierwszy plan i myśl o tym, że Jezus ma być ukrzyżowany, przywodzi jednoznacznie do tego, a my? A my? A co z nami? A ja wtedy gdzie? Dokąd wtedy my wszyscy idziemy, jeżeli ty musisz być ukrzyżowany? A kto się z nami zostanie? A jak my w końcu będziemy rządzić? Jak to wszystko powinno się odbyć? Więc jeżeli ty na krzyż, to dla nas też chyba nic dobrego. Nie? I więc on niby troszczą się o Jezusa, tak naprawdę troszczy się tylko o sobie. Tylko o sobie. O swoje układy, żeby ułożyć swoje życie, by było wygodnie, by było miękko, by było, wiecie, tak, no, nie biedno. Nie chciało się być biednym, chciało się być trochę takim zamożniejszym. Tak, żeby, wiecie, trochę więcej szacunku było od ludzi, tak, żeby więcej jakiegoś uznania, tak, żeby stał się trochę takim wyższym, takim, już nie mogę wyżej, przepraszam. Tak, żeby może, wiecie co, a może tron sobie zrobię trochę niższy niż Jezusa. Tak, oni wszyscy uważali, że Jezus to niech będzie na tronie, ale ja też tak na tronie, troszkę niższym, ale obok Jezusa będę siedzieć. I tu Jezus mówi, wiecie co? Mój tron to będzie krzyż. Wszystko się wali. To się nie schodzi. A gdzie wtedy nasz tron będzie? A kim wtedy ja się stanę? Jeżeli ty musisz być ukrzyżowany. Odpowiedź Jezusa jest po prostu taka, która oszalamia. Odejdź ode mnie, szatanie. Straszne słowa, nie? Nie wyobrażam sobie tych słów do siebie. Może słyszeliście w swoją stronę złe słowa? Słyszeliście kiedyś? Ja słyszałem złe słowa w swojej stronie. Niedobre słowa, może tam słowa, które chcieli mnie wygonić gdzieś, słowa, które mnie gdzieś źle potraktowali, czy źle ocharakteryzowali, którzy nadawali mi takich statusów czy imion, których nie zasłużyłem tak naprawdę. Ale tu coś takiego, czego by nigdy nie chciał usłyszeć. Chyba coś takiego najstraszniejszego, co można w swoim życiu usłyszeć. Jezus mówi do Piotra, odejdź ode mnie, szatanie. Dla ludzi na tyle te słowa są straszne, że ludzie starają się jakoś to, no, zmniejszyć te słowa. Niektórzy mówią, wiecie co, to nie powiedział do Piotra wprost, a powiedział do ducha, który wtedy przez Piotra mówił. Inni mówią, wiecie co, może to tak on jakoś, może to tak brzmi teraz, może teraz po innemu brzmiał, ale nie. Posłuchajcie, nie. Wprost te słowa powiedział on do Piotra. Właśnie te słowa powiedział. Dlaczego tak mówię? Ciekawe jest to, że właśnie ta sama fraza, ten sam wyraz powiedziany przez tego samego człowieka, przez Jezusa, jest zapisany w Ewangelii Mateusza, więc w Marka też, ale w Mateusza ta historia trochę lepiej opisana, więc przeczytamy sobie, a to jest 4:8-10. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza od 8 wersetu. Ponownie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata wraz z ich chwalą i powiedział do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa, odejdź szatanie. Odejdź szatanie. Gdyż napisano, Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samego będziesz usługiwał. Dokładnie te same słowa. Odejdź szatanie. Szatan to jest wróg. To ten, który walczy przeciwko. To nie jest imię. To jest, powiedzmy, tym, kim ty jesteś w walce. Czyli szatan to jest przeciwnik, który walczy przeciwko tobie. I to Jezus powiedział dokładnie te same słowa do diabła, a teraz, w tym przypadku, on to mówi do Piotra. Dlaczego, kochani? Dlaczego? Dlaczego to jest teraz ważne dla nas? Gdyż to jest bardzo, gdyż to dzisiaj nie straciło swojej wagi, przeczytamy. Bo nie myślisz
o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie.
Jesteś wrogiem Bożym, kiedy nie myślisz o tym, co Boże, a o tym, co ludzkie. Kochani, to nie są proste słowa. To nie jest wyraz, który Jezus powiedział tylko do Piotra. Ale to jest wyraz, który ma znaczenie dzisiaj dla wszystkich, którzy uważają Jezusa za Mesjasza. Słuchajcie, Jezus to mówi do każdego. I wprost oznacza, On tłumaczy to. Kiedy nie myślisz o Bożym, a myślisz o ludzkim, stajesz się wrogiem Bożym. Dokładnie takie oznaczenie też zapisał apostoł Paweł. Też w liście do Rzymian, 8 rozdział, jest te słowa zapisane. Do Rzymian 8 rozdział z 3 po 11 wersety mówią tak. Co do niemocy prawa, w której nie domagało z powodu ciała, Bóg przez posłanie swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała oraz za grzech potępił w ciele, aby słuszna norma prawa została wypełniona w nas, które postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, o tym, co od ducha. Gdyż zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie jest w stanie, czyli nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie są w stanie. Otóż ci bowiem, którzy według ciała myślą o tym, co cielesne, ci wrogi Bogu. I to jest dokładne to słowo, to same słowo, które jest napisane już do wierzących apostołem Pawła, który to tłumaczy dokładnie, że jeżeli postępujemy albo myślimy nawet według ciała, podporządkując się tylko ciało, myśląc wyłącznie o ciało, swoje ciało, swoją przyszłość, to wtedy stajemy się wrogi Bogu. I dalej on tłumaczy. I więc ten grzech, albo ta myśl cielesna, ona prowadzi do śmierci. Ona prowadzi do śmierci. A myśl duchowa do życia. I właśnie to, co dalej opowiedział Jezus. Kiedy powiedział te słowa, chciałbym też takie ciekawe coś zauważyć, że to zwracanie do Piotra wcale nie miało jakichś złych skutków dla Piotra. Też, żebyśmy rozumieli. On nie zostawił Jezusa. Jezus nie odrzucił go. I to nie znaczyło, że Piotr natychmiast powinien odejść i więcej nie chodzić z Jezusem. To też nie znaczyło, że Piotr stracił swojej pozycji. Wiecie, że było 12 apostołów wybranych przez Jezusa? Pośród grona innych uczniów. Ale też była trójka wybrana przez Jezusa spośród tych 12 apostołów. I w tej trójce, jak pamiętacie, był Piotr, Jan i Jakub. I Piotr nic z tego nie stracił. A więc on dalej chodził za Jezusem, dalej słuchał go i w następnym odcinku, czy w następnym wydarzeniu Jezus znów powołał tą trójkę, żeby zobaczyli niezwykle coś, a to jest Boże Królestwo, które przychodzi w mocy. I czyli to słowo od Jezusa, chociaż było tak mocne, tak dotkliwe dla pychy, tak dotkliwe i nieprzyjemne dla tego, co on myślił o sobie,
Але то було слово не одрзучення, а слово навручення. Слово не по то, би вигнати Петра, а слово по то, би Петр почав мислити справедливо. Не о тим, що людське, а о тим, що Боже. Та валька ще далі тривала. Ще далі Ісус мусив учити, вальчити з ними, мовити правду впрост, що ти три рази зрекнешся мені, і велю інших речей ще мусило прийти. Але то було теж такий момент навручення, або момент, коли Ісус виводить з блендного мислення Петра. І дійсно то теж мусить бути моментом, щоб ми подшили на своє мислення. Дійсно є щегульний день, коли звертаємо увагу на те, що мислимо. І мусимо вспомінати смерть панську. І то питання, яке бжмі дійсно, ніхто то буде оде мені до кожного з нас. О яким месіашу мислимо? Якого месіаша вспомінаємо? Чи правдивого? Чи, може, вимишленого? О чим мислимо? О справах земських чи о справах Божих? І далі Ісус не зоставя, Он зволує всіх, зволов до себе тлум своїми учнями і повідав до них, «Якщо хтось хоче пусть за мною, Ісусе, що ти мовиш? Юж тиле часу йдемо за тобою. Зоставилишми свої доми, престалишми опікуватися своїми близькими, йдемо за тобою. І ту нагле Ісус зачимує ще в тій Цезарії Філіпової, там найдалі від Єрусалим, і мові, слухайте, єжелі хочете іщ за мною. Що то значить? Що то значить? Для чого то дійсно нам мовиш? Для того, що кожен день мусите на ново за мною іщ. Мусите умірати для того свята і для своєго чава, а жити для Бога. І то, що Он їм мовить, то не є тільки раз виповідано. Але то є показування тієї дороги, яку мусимо з вами, кохані, іщ ми щоденні. Якщо хтось хоче пусти за мною. Якщо ти хочеш іщ за Ісусом. Ніх вижекнеш самого себе, своїх планів на життя, своєго такого уложеного, вимаженого плану, як повинно все виглядати, як повинно бути, як до мене повинні інні звертатися, як то все повинно бути пінкне. Мусиш то зоставити. Зостав то. Оддай то в ренці Бога. Нех візьме свій хшиш і руша за мною. Віче, то тільки зараз хшиш то може бути таким символіком, десь ту, чи ту, чи ту, гдєкольвік, чи ту. І люди собі так роблять, біжуть собі такий хшишик. Але для жида першого віку то виповідзення «Веж свій хшиш» могло значити тільки і вилучно єдна справа. То значить, що мусиш іщ на укшижування. Ніц іннего. То не було жодним символом, то було впрост, бо кожен, хто був укшижований, мусив взяти той свій хшиш і винести на те місце, де він мусив бути укшижований. Не хотіли, ніхто не хотів йому допомагати. І то були такі засади. Такі були засади. Мусиш взяти свій хшиш, би бути на нім укшижованим. Не по то, би щось показати, а попросту по то, би бути укшижованим. І Ісус власне то мовить своїм учням. І чи дійсно можемо то пояснити в своїм теражнішості, в своїм дійшнішим життю? Нех візьме свій хшиш і руша за мною. Ісус отварче мові, що Он іде на укшижування. Але теж Он мові до тих, хтожі бачу на Нього і питаюся, а що втеди з нами? А що з нами? Он мові, і кожен, хто хоче іти за мною. Niech podobnie weźmie swój krzyż i idzie za mną na to ukrzyżowanie, gdyż innej drogi nie ma. Nie ma innej drogi. Jeżeli wymyślisz sobie inną drogę, to i będziesz w zupełnie innym miejscu. Ale jeżeli chcesz być z Jezusem, to innej drogi po prostu nie ma. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją. To jest niezwykłe, to jest niezrozumiane. Ale to oznacza tylko, że nie możemy pojąć Boga swoim umysłem. Wiemy, że Bóg jest dobry i chce doprowadzić do dobra, ale żeby tak się stało, to musimy zostawić swoje myśli i zaufać na 100% Bogu. Nie na 90, nie na 95, nie na 99, a na 100% zaufać Bogu. A dlatego musimy całkowicie zrzec się z siebie. Pozwolić na to, by mi było założono ten krzyż na plecy i iść tam, skąd nie będzie powrotu. Słuchajcie, to było to, skąd nie było powrotu. Jeżeli już zacząłeś nieść ten krzyż, już nie mogło być żadnego odwołania. Już nie mogło być, już wszystko się skończyło. Wyrok już wydany i nie ma żadnego odwołania. To już jest wykonanie wyroku. Musisz się na tyle poddać Bogu, żeby nie móc ucieknąć. Musisz się na tyle poddać Bogu i wtedy zobaczysz chwałę Pańską. Wtedy zobaczysz chwałę Bogu. I wtedy zobaczysz, jak Bóg ocali twoje życie, albo da tobie nowe życie. Ale jeżeli zawstydzisz się tego, to Jezus mówi i nie daje żadnej to ulgi, a tylko mówi bardzo konkretnie. Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołami. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Często mówimy, nie wstydzimy się Jezusa. Jestem gotów o Nim mówić wszystkiemu, z którym się spotkał. Ale wiecie co? Tu trochę o innym chodzi Jezusu. Tu nie chodzi o mówieniu o Jezusu. Tu chodzi o podporządkowaniu swojego życia Jezusowi. O takie niewstydzenie się Jezusa. O to, żeby być gotowym, znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie ja po ludzku nie zmogę stąd umknąć, wyjść na sucho z wody. Rozumiecie? I może to ciężko jest teraz wyobrazić takiej sytuacji, ale Jezus pokazał to bardzo prosto dla swoich uczniów. To jest tak samo, jak założyć ten krzyż na plecy i zacząć iść tam, gdzie ciebie prowadzą. To jest właśnie tak. I też mimo to, że tu jest takie w końcu ostrzeżenie, ale tu jest wielka nadzieja. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ocali ją. I właśnie to jest to, na czym powinniśmy się skupić i czym powinniśmy się żyć dalej. Kto utraci, odda całkiem swoje życie dla Jezusa i Ewangelii, ten tak naprawdę odnajdzie je. I to jest obietnica, którą Jezus zostawił dla wszystkich. Nie tylko wtedy dla Piotra, dla tych apostolów, dla tych uczniów, którzy byli przerażeni, ale dzisiaj dla nas. Dzisiaj te słowa mają siłę w naszym życiu. I niech tak będzie w każdym życiu tego, kto słyszy te słowa. Amen.